Ktoś mnie zapytał, czy znowu będziesz o tym mówił. Ja mówię, wiem, ja już siedzę prawie w popiele i we włosienicy, no ale Pismo mówi to, co mówi. Wiecie, był taki prezydent Stanów Zjednoczonych, który czytał Biblię, gorliwie ją czytał. Nazywał się Jefferson. Ta Biblia jest w muzeum w Waszyngtonie do obejrzenia. I kiedy trafił na pewien tekst, to powiedział sobie, że już nigdy więcej nie chce go tam spotkać. Na tekst, który go oskarżał. Więc brał coś w rodzaju żyletki, nożyka i wycinał werset, z którym nie chciał mieć więcej już nic do czynienia. Ta Biblia jest dostępna, można ją zobaczyć, taką powycinaną wycinankę, która nadal nazywa się Biblią Jeffersona. My nie chcemy tak robić, więc jeśli coś jest napisane, no to dobrze jest trafić na to, a jeśli dwa razy na to trafimy, to jeszcze lepiej. Kiedy Pan Jezus mówił, zaprawdę powiadam Ci, to znaczyło to, słuchaj, coś ważnego Ci chcę powiedzieć. A kiedy mówił, zaprawdę powiadam Ci, to mówił, słuchaj teraz uważnie, bo chcę Ci coś bardzo, bardzo ważnego powiedzieć. I dzisiaj będziemy słyszeli o rzeczy bardzo, bardzo ważnej. Dlatego ona jest bardzo, bardzo ważna, bo po raz drugi będziemy o niej mówili. Nie dlatego, że ja chcę, nie dlatego, że ktoś może nie usłyszał za pierwszym razem, ale dlatego, że Pismo mówi po raz drugi o pewnym problemie człowieka. I dzisiaj ponownie wracamy do cyklu naszego rozważania na temat siedmiu grzechów, które są przez Boga znienawidzone, o których On sam mówi, że są obrzydliwością. Przypowieści, 6 rozdział, 16-17 werset. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pana, tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Dlaczego Bóg tych grzechów nienawidzi? Z trzech powodów. Każdy z tych grzechów rozwala naszą społeczność z Bogiem. A Bóg chce mieć relację z każdym człowiekiem, a w szczególności z Bożym dzieckiem. Bóg nienawidzi tych rzeczy, ponieważ rujnują one również nasze osobiste życie. A Pan Bóg tego nie chce, Jezus tego nie chce. Jezus przyszedł, aby Jego owce miały życie w obfitości, a nie byśmy tonęli w jakichś niekończących się problemach. Te wymienione grzechy, po trzecie, rujnują też relacje między ludźmi. A przecież to nasze relacje mają wskazywać na to, do kogo należymy. Pan Jezus powiedział, potem wszyscy inni poznają, żeście moi, że miłość wzajemną do siebie mieć będziecie. Szóstą rzeczą, o którym dzisiaj będziemy mówili, jest składanie fałszywego świadectwa. Jest to tak obrzydliwa rzecz, że Bóg umieścił ją nawet w 10 przykazaniach. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział, 16 werset. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. W dużej mierze ta wymieniona tutaj rzecz jest związana ponownie z kontrolowaniem naszego języka. Oczywiście wiemy doskonale, Pan Jezus to powiedział, że z obfitości serca mówią nasze usta. A więc to jest tak, że jeśli nasze serca się nie zmieniają, no to nie spodziewajmy się zmian również w naszym języku. Apostoł Jakub, który wiele powiedział przecież o języku, mówi, że żaden człowiek nie jest w stanie ujarzmić swojego języka. Jest to 3 rozdział, 8 werset. Czy to znaczy, że jesteśmy bezradni, bezsilni? A może tylko jesteśmy bezsilni tak długo, jak długo nasze serce jest nieprzemienione? Drodzy, jest znacznie gorzej. Stajemy się chrześcijanami i nadal potrafimy grzeszyć swoim językiem. Musimy więc zrozumieć, że język nabiera słowa ze studni. Mówiąc obrazowo, jest w nas pewna studnia. Kiedy nie żyjemy dla Boga, nie ma w nas Bożego życia, to jest tam jedna studnia. I nasz język nabiera stamtąd. Więc jak się coś wyleje, a wiecie, że ludziom niewierzącym wylewa się dużo przekleństw, dużo złych rzeczy, Wiem, że ja i co najmniej o jednej osobie wiem, że kiedyś siarczyście lubiła sobie pfu. Ale przeszło nam, tak? Coś się wydarzyło. Pan Bóg to zrobił. Zaczęliśmy nabierać z innej studni. A druga studnia jest. Bo jest w nas ta nowa natura Chrystusowa. W Chrystusie. Bóg ją umieścił. Natura Chrystusa prowadzi ludzi do życia. Obdarza życiem. Natomiast ta stara, która jest związana z naszym starym ciałem, ciągle tam jest, nadal istnieje. Masz możliwość z niej nabrać. I jeśli nabieramy z takiej studni, wylewa się brudna woda, zatruta woda. Oczywiście mówię obrazowo. Jezus ten problem zobrazował na przykład historią o dobrym i złym drzewie. No, złe drzewo w życiu nie urodzi dobrych owoców. Tak? I odwrotnie. Dobre drzewo wyda dobre owoce, a nie złe. To dlatego pomimo nawrócenia, odnowienia, zbawienia nas, dzięki temu, co przecież uczynił Chrystus, jest czasem w nas ta niemoc, aby swój język zupełnie powstrzymać od złego. I problem dotyczy zarówno mnie, jak i każdego z nas tutaj. Jakub, apostoł, powiada, że ten niewielki organ potrafi poszczycić się wielkimi dokonaniami. Mały płomyczek, tak go nazwał też. Przepraszam. Mały płomyczek, a doprowadza do tego, że cały las staje w płomieniach, tak? Czyli, że jest w stanie nasz język ogarnąć swoim wpływem niemal wszystkie obszary naszego życia. Jakub powiada, język jest światem nieprawości. Cały czas cytuję trzeci rozdział listu Jakuba, możecie śledzić. No to pomyśl o tym, w jakim świecie żyjesz. Część świata, w jakim żyjemy, powstała w wyniku wykorzystania naszego języka. Ostatnio mówiliśmy o nogach. Można wejść do błota, ale zwróćmy uwagę, nie musimy nogami wleźć do błota, żeby się błotem poczęstować. Prawda? Zatem nikt z ludzi nie ma takiej siły w sobie, mówi Jakub, aby powstrzymać zupełnie swój język i tak skutecznie, trwale nad nim zapanować. Jeśli ktoś to potrafiłby zrobić, Jakub konkluduje, byłby człowiekiem doskonałym. Mamy więc problem, bo potrafimy się częstować trucizną. Jakub mówi, złorzeczymy językiem ludziom stworzonym na Boże podobieństwo, lecz także posługujemy się nim, aby wielbić Boga. To jest problem. Moglibyśmy powiedzieć, no ale skoro nikt nie może być doskonały, poczujmy się rozgrzeszeni. Nic z tych rzeczy. Apostoł Paweł przypomina ważną prawdę. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. No to wygląda na to, że wymówki raczej nie mamy w Chrystusie, bo jest druga studnia. Nasz wybór, skąd ciągniemy wodę, prawda? Kiedyś była jedna, a teraz są dwie. W Chrystusie Bóg nam dał nowe źródło, nowa studnia tam jest, można nabierać, to jest źródło niewyczerpującej się wody. Jak jest z nami? Wielu chrześcijan, myślę, że wielu, nie niektórzy, nie zdają sobie sprawy, jak niszczące słowa drzemią gdzieś tam w ich wnętrzu. No, wybór ze studnią. Wystarczy czasem raz źle wypowiedziane słowo i rozpoczyna się w czyimś życiu tragedia. Domy mogą zostać rozdwojone, słuchajcie. Reputacja może zostać poszarpana. Życie może zostać zniszczone. A nawet z powodu pomówień życie może zostać też zakończone. Ten mały kawałek nas może zesłać błogosławieństwo albo przekleństwo. Dlatego Salomon nie wahał się powiedzieć, że w mocy języka jest śmierć i życie. Język potrafi leczyć lub ranić, potrafi obdarzać życiem albo zabijać. Wszystko zależy od tego, z jakiego źródła czerpię. Co mówi Bóg? Bóg mówi, że mamy żyć w prawdomówności, w szczerej relacji z innymi ludźmi. I to już drugi raz, kiedy zajmujemy się w przypadku tego fragmentu problemem języka. Za pierwszym razem mówiliśmy o kłamstwie. Mówiliśmy o tym, że diabeł kłamał człowiekowi o Bogu. Potem mówiliśmy o tym, że diabeł kłamał Bogu o człowieku. Potem mówiliśmy o tym, że diabeł kłamał Jezusowi Chrystusowi o Jego Bożej naturze i o Ojcu. A na koniec zobaczyliśmy, że on jest kłamcą, który zwodzi wszystkie narody. A co teraz? A teraz napisane jest, że oskarża nas przed Bogiem. Czy składa fałszywe świadectwo? O tobie składa, o mnie składa. Cały czas. I jedzie bez ustanku, słuchajcie. I Księga Objawienia dopiero pokazuje kres. 12 rozdział, 10 werset. Zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Gdy idziesz do pracy, gdy wychodzisz do szkoły, gdy spędzasz czas z rodziną, może z przyjaciółmi, kiedy jesteś w sklepie, a może kiedy kładziesz się spać, albo kiedy wstajesz, kiedy czytasz Biblię, on oskarża cię przed Bogiem. I posłuchajcie, ja i ty dostarczamy mu argumentów. Ja i ty dajemy mu argumenty. Bo nie jesteśmy doskonali właśnie w tym. Uchybiamy. A więc on niszczy nieustannie dniem i nocą naszą reputację przed Bogiem. Ale kiedyś to się skończy, zostanie zrzucony. Wiemy też, że Pan Jezus wstawia się za nami. Do Piotra Pan Jezus powiedział: Piotrze, wyprosił ciebie szatan, aby cię przesiać, ale ja też prosiłem za tobą. Pan Jezus wstawia się za nami, jest naszym orędownikiem, jest naszym, powiedzielibyśmy, adwokatem, a właściwie świadczy na naszą korzyść Jego przelana krew, bo to ona uśmierza Boży gniew. Dlaczego Bóg, gdy czytamy o Nowym Przymierzu, to czytamy tam: grzechów ich nie wspomnę więcej? Dlaczego o tym czytamy? Czy On teraz puszcza płazem grzechy? Wtedy to ciążyła kara za grzech, a dzisiaj to, wiecie, jak to mówił pewien klasyk, rób ta, co chce ta, albo powiedzmy, mów ta, co chce ta. No nie jest tak. Krew Jezusa Chrystusa powstrzymuje Boga od zadania ciosu. Tak było w Egipcie. Tak było, kiedy nierządnica Rahab mieszkała w murze Jerycha, wstążka w kolorze purpury, krwi. Tak jest dzisiaj. Krew Jezusa Chrystusa uśmierza cios, uśmierza gniew i powstrzymuje Boga od ciosu. Po raz drugi mówimy o języku, bo jest problem. Słowo Boże mówi o tym po raz drugi. Za każdym razem, kiedy o kimś mówimy publicznie, to dosłownie wręcz trzymamy reputację tej osoby w swojej ręce. I oczywiście podkreślam, problem dotyczy mnie, jak i ciebie. Każdy z nas uchybia. Każdy z nas musi się zmierzyć z tym. Dzisiaj właśnie chciałbym w dalszej części tego kazania powiedzieć trochę o reputacji. Bo wszyscy o to się bardzo troszczymy. I trapimy się nadwyrężoną reputacją własną. To pomyślmy teraz, trochę wyjdźmy z naszych butów i poszerzmy to pole rozważania. Temat składania fałszywego świadectwa dotyczy właśnie podrywania reputacji. Oprócz naszego współmarzonka, dzieci czy swojego zboru, mamy też właśnie taki skarb, o który dbamy, zabiegamy, troszczymy się. Mamy honor, mamy dobre imię, czyli mamy jakąś reputację. Każdy z obecnych tu, każdy z was ma jakąś reputację. Nie ma człowieka tutaj bez reputacji. Ja mam w waszych oczach jakąś reputację i ty masz w oczach innych ludzi jakąś reputację. Każdy. To, co nienawidzi Bóg, to właśnie odnosi się do niszczenia reputacji. Reputacja jest cenniejszą rzeczą niż dobra materialne, niż jakiekolwiek bogactwo. Możesz mieć masę pieniędzy, ale beznadziejną reputację. Słowo Boże mówi tak, Przypowieści 22 rozdział, 1 werset. Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo. Dobre imię jest wartościowsze od czegokolwiek, co człowiek mógłby pozyskać w tym świecie. Na innym miejscu czytam, że dobre imię jest cenniejsze niż wyborny olejek. Nasza reputacja ma wpływ na wiele rzeczy. Po pierwsze, ma ona wpływ na szacunek, jakim darzą mnie, ciebie, inni ludzie. Im mamy wyższą reputację, tym większego szacunku możemy doświadczać. Nikt też nie będzie pokładał dużego zaufania w osobie, która jest nieszczera, nieuczciwa, żyjąca wątpliwym moralnym życiem. Bo najbardziej szanujemy ludzi, o których słyszeliśmy, bądź sami tego doświadczamy, którzy mają dobrą reputację. O Jezusie czytamy, że wzrastał w łasce Boga i u ludzi, czyli cieszył się dobrym imieniem. O pierwszym kościele czytamy, jest to Dzieje, 5 rozdział. Zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Przepraszam. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Kościół miał dobrą reputację. Czy wiecie, że gdy źle mówimy o swoim zborze, to niszczymy reputację Kościoła? Wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy odpowiedzialni za dobre imię zboru, do którego należymy. I tak jak dbamy o to, aby nie dawać powodów nikomu, aby nasze imię zostało zszargane, tak powinniśmy postępować wobec innych ludzi, w szczególności wobec braci i sióstr. 2 Koryntian, 6 rozdziale, 3 wersecie powiada Paweł, nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Zobaczmy, Paweł dbał o swoje dobre imię, bo wiedział, że jeśli straciłby reputację, to również zamknęłoby to drogę Ewangelii do serc ludzi, bo byłby osobą niewiarygodną. Kto chciałby takiego człowieka słuchać? Ewangelia w jego ustach nie miałaby przecież żadnej mocy. Musimy jednak powiedzieć sobie, czym reputacja nie jest. To nie jest wizerunek. Dzisiaj istnieje nawet taki zawód, specjalista wizerunku. Nie mylić z makijażem, siostry. Specjalista wizerunku. Chodzi o to, że ci ludzie wiedzą, jak postawić cię w lepszym świetle przed publicznością, niż w rzeczywistości to ma miejsce w twoim życiu. Więc jeśli ktoś coś narobi, nasmaruje, no chciałby się odejść gdzieś od polityki, ale to najczęściej widzimy, to specjaliści od wizerunku potrafią dokonać takiego retuszu, że wydaje się, że mamy do czynienia z jakimś ogromnym filantropem, człowiekiem, który działa na korzyść społeczeństwa. Podczas gdy to jest po prostu cały czas łatanie wizerunku. Nie o tym dzisiaj mówimy, gdy mówimy o reputacji. Faryzeusze obmywali, Pan Jezus powiedział, zewnętrzną część misy, ale wewnątrz ona była ciągle brudna, pełna obrzydliwości. Tak powiedział o ich życiu, obrazowo. Obrazowo powiedział o nich, że są jak pobielane nagrobki. W Izraelu pobielano nagrobki, by każdy wiedział, gdzie są usytuowane, ponieważ kontakt człowieka ze zmarłym no, czynił go nieczystym 7 dni. Ale oni byli jak pobielane nagrobki, więc ludzie nabierali zaufania, bratali się z nimi i stawali się nieczyści. Wizerunek na zewnątrz był dobry, lecz nie było w tym wewnętrznego pokrycia. Dlatego Pan Jezus powiedział, że tego, co mówią, słuchajcie, lecz tych uczynków, jak postępują, jak żyją, tak nie czyńcie, nie postępujcie według ich uczynków. Parafrazuję oczywiście. Gdy mówię o reputacji, to mówię dzisiaj o czymś prawdziwym, co ma odbicie. Natanael miał dobrą reputację u Pana Jezusa, pomimo tego, że był grzesznikiem. Pan Jezus mówi, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Nie ma takiego rozdźwięku między tym, co rzeczywiście on myśli, co czyni i z jakich motywów pewne sprawy idą do przodu, a między tym, co mówi, czy jak się zachowuje, tak? Apostoł Jan gdzieś tam w pierwszym liście mówi, miłujcie się czynem i prawdą. Nie tylko czynem. To musi wypływać z prawdziwych pobudek. Jak byłoby ze mną, gdybym stał na takim miejscu jak Natanael, co Pan Jezus powiedziałby? Innymi słowy, czy miałbym dobre imię u Jezusa? Drodzy, nie pozwólmy sobie, aby nasze imię kiedykolwiek zostało zszargane i wiem, że dbamy o to, przez jakiś zły czyn, przez jakąś złą postawę, z powodu nieopanowania języka, czy przez jakąś niemoralność. Dbajmy o to, aby świadectwo, które wydajemy o innych, nie było fałszywym składaniem świadectwa. Bo wydając fałszywe świadectwo innym człowieku, w istocie rzeczy niszczymy jego reputację, ale również też swoją, bo narażamy się przez swoje słowa na szwank. To nasze dobre imię. Bo często jest tak, jak powiedział Jezus, jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. To się wraca. A kiedy nasza postawa podkopuje nasze własne dobre imię, to ludzie przestają nas szanować. Tak jest? Jest tak w życiu, po prostu w zwykłym życiu tak jest. A więc po pierwsze, reputacja, dobre imię ma wpływ na szacunek, jaki otrzymujemy. Reputacja ma wpływ na to, jak na ciebie i to, co mówisz, reagują później ludzie. Każdy z nas przecież jako chrześcijanin chce, aby jego świadectwo spotykało się z dobrą reakcją, prawda? Jest takie powiedzenie: nie słyszę tego, co do mnie mówisz, bo widzę to, jak żyjesz. Nie słyszę tego, co do mnie mówisz, bo widzę to, jak żyjesz. Rodzaj reakcji, jaki oczekujemy od ludzi w domu, w zborze, w pracy, w sąsiedztwie, jest zawsze związany ze sposobem życia, jaki prezentujemy. Taki nasz poeta narodowy, wieszcz, powiedział: czucie i wiara więcej przemawia do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. Innymi słowy mówiąc, twoje i moje życie więcej powie niż twoja wiedza życiowa, zawodowa, jakakolwiek inna. Prawdą jest to też, że charakter jest tym, co Bóg wie o nas. Bóg zna nas dokładnie. A opinia jest tym, co ludzie mówią o nas. Dwie różne sprawy. Ale często, drodzy, jest tak, że ludzie nas postrzegają tak, a nie inaczej, ponieważ takimi ludźmi właśnie jesteśmy. Taki charakter człowieka prezentujemy. Przykład. Jeśli mam porywczy charakter, to ludzie mogą mnie postrzegać jako takiego pieniacza, furiata, takiego kogoś nieokrzesanego. Albo inaczej, jeśli mam zachowawczy charakter i unikam panicznie wyrażania swojego zdania, to ludzie będą mnie postrzegali być może jako kogoś niezdecydowanego, kogoś, kto może unika odpowiedzialności, kogoś, kto obawia się poddania własnej opinii ocenie innych ludzi. Jeśli mam nieopanowany język, to ludzie wkrótce spostrzegą, że nie jestem osobą godną zaufania. Ba, może nawet powiedzą: plotkarz. Jeśli ciągle zmieniam kierunek, zmieniam zdanie, to ludzie mogą postrzegać mnie jako osobę, na której słowie nie można polegać. Rozumiecie, wiem, że rozumiecie, co mam na myśli. To nasz charakter często jest sprawcą tego, jaką mamy reputację. Oczywiście czasem jest tak, że ludzie się mylą co do nas. Lecz z reguły ta nasza reputacja jest wynikiem naszego charakteru. Przysłowie mówi tak, dużo przysłów ostatnio, ale jest to jakaś mądrość, z niektórymi nie mamy prawa jako chrześcijanie się zgadzać. Jak cię piszą, tak cię widzą. Jest tak? Jest odwrotnie. Jakimi nas ludzie widzą, postrzegają, takimi nas opisują. Nasza reputacja ma niezwykłą wartość. I uwaga, nie jesteś odpowiedzialny za to, co inni ludzie robią z twoją reputacją, ale jesteś odpowiedzialny, jestem odpowiedzialny przed Bogiem za to, co ja robię, ty robisz z reputacją innych ludzi. Kiedy podkopujemy czyjąś reputację przez słowa, które wypowiadamy, jesteśmy winni niszczenia wiarygodności człowieka. I szkody w takim wypadku mogą być już nie do naprawienia. Nie wiem, czy zgodzicie się z tym, że reputacja może zostać zniszczona również publicznie. wobec wielu ludzi. Przykłady biblijne. Koryntianie oskarżali Pawła. Przypisywali mu niecne motywy. Czy to była prawda? To nie była prawda. Wiemy o tym, bo mamy całość listów apostolskich. Mylili się co do niego. Skąd wzięła się więc pośród nich tak zła opinia o Pawle? O Pawle, który przecież nadstawiał za nich karku, poświęcał się za nich, starał się, aby obfitowali w Chrystusie, sam szył pośród nich namioty, żeby tylko mu nie zarzucili, że od nich kasę ciągnął za to, co im mówił. Nie przyjął ani grosza tam. Jego braki pokryli bracia z Macedonii, z odległych stron. Pozostawił wśród nich dobre świadectwo i nie można było się do niczego przyczepić. To się przyczepili do motywów jego postępowania. Pewnie ma z tego jakąś kasę. A nawet gdyby miał, drugi Koryntian o tym mówi, młócącemu wołu nie zawiązuj pyska, to Paweł wręcz pisze, tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Pan tak postanowił, nie 12 kolegów Pawła, którzy się umówili na jakiś sposób na życie. Zobaczcie, ile podejrzeń, ile złośliwych oszczerstw przynieśli fałszywi nauczyciele do Koryntu i fałszywych świadectw o Pawle. Sami zabiegali o tych ludzi dla własnej korzyści. I to oni zniszczyli Pawłowi reputację. To oni byli fałszywymi świadkami. Zobaczcie, ile rozdziałów nie byłoby napisanych w listach do Koryntu i Paweł mógłby się prawdopodobnie zająć czymś innym, gdyby nie ci fałszywi świadkowie. Inny przykład. Stary Testament. Prorok Daniel był jednym z trzech ministrów króla Dariusza. Oczywiście dużo wcześniej znalazł się w Babilonie. Naraził się satrapom, czyli urzędnikom króla. Król w ogóle zamierzał Daniela postawić jeszcze wyżej. Więc pozazdrościli mu, no, że miał taką dobrą opinię u Dariusza. Niepokoiło to urzędników i postanowili zniesławić Daniela. I skracając tą historię, oni uknuli pewien spisek, wydany został edykt i oskarżyli go. I wskutek tych oskarżeń znalazł się w lwiej jamie. Bóg jednak go zachował i historia kończy się tak. Księga Daniela, 6 rozdział, 25 werset. Rozkazał też król, aby przyprowadzono owych mężów, którzy oczernili Daniela i wrzucono ich do lwiej jamy. Zobaczcie, jak łatwo jest zepsuć Bożemu człowiekowi reputację. Jak łatwo jest sprawić, że ktoś znajdzie się w jaskini lwów. I bądźmy też uczciwi, nie zawsze te historie kończą się tak, jak zapisana w Księdze Daniela. Ale prawdą powszechną jest to, i o tym też mówi Biblia, nie tylko ludowe porzekadło, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Przykład z życia. Kiedyś byłem takim świeżym chrześcijaninem, ktoś mnie wziął na rozmowę i mi mówi, wiesz, opowiem ci, kto jest kim w kościele, na kogo trzeba uważać, a kogo warto słuchać. I tam padło o kimś. I wiecie, ja wtedy myślałem, że Kościół jest pełen świętych, doskonałych ludzi. Dzisiaj wiem, że Kościół jest pełen grzeszników, zbawionych grzeszników, których odkupił Pan. Ale wtedy miałem taki idylliczny obraz Kościoła. Jakby po prostu coś z nieba wylądowało, to nie jest Nowy Jeruzalem, ale tak sobie pomyślałem, takie miałem wyobrażenie. A tu coś takiego, taka historia. Potem długo jeszcze patrzyłem na tego człowieka przez pryzmat tej jednej rozmowy. Inny przykład. Pewna siostra ze zboru zaczęła o swoim pastorze mówić źle. Nie, to nie historia z naszego zboru. Zaczęła mówić źle, zauważyła, że jego auto stoi w różnych częściach miasta, wcale nie krótko, godziny. Zaczęła więc mówić źle i taka plotka poszła, pewnie ma romans. Pewnie odwiedza różne kobiety. Dowiedział się o tym pastor i zastanawia się, co zrobić, jak począć, żeby nie stracić tej kobiety, bo nie wie, jaką krzywdę sobie robi, a jednocześnie przerwać te plotki. I wiecie, co zrobił? zaparkował swój samochód na tydzień pod jej domem i plotki się skończyły. Niesamowita mądrość. Słowa fałszywego świadka powinny być wybaczone. Ale powiem wam pewną prawdę, takie słowa nigdy nie pozostają zapomniane. Przez tych oczywiście, którzy ucierpieli. Są wybaczone, ale nie zapomniane. Czy znacie człowieka, który zapomniał? Znacie ludzi, którzy wybaczyli, ale czy znacie ludzi, którzy zapomniał? Ja nie znam człowieka, który ucierpiał, został skrzywdzony i zapomniał. Owszem, gdy Pan Bóg wybaczył, to grzechów naszych już nie wspomni. Wymazał obciążający nas list dłużny. Nie ma. Ale chodzi o to, że On już tego, co wybaczone, nie przywoła, nie wypomni, nie postawi tego na nowo przed naszymi oczami. W tym sensie Bóg nie pamięta naszych grzechów. Ale bądźmy tego pewni, że Bóg ma dobrą pamięć. Napisane jest, że z każdego nieużytecznego słowa człowiek zda sprawę. Mateusz 12, 35 werset. Bóg ma dobrą pamięć. Oczywiście Bóg nie pamięta, to znaczy nie poczytuje nam winy. Codziennie ratuje nas ta sama krew Jezusa Chrystusa. Bóg patrzy na nas, bo ma dobrą pamięć, wie, co się wydarzyło, patrzy na nas i widzi krew Jezusa Chrystusa. My mamy się udawać pod działanie krwi Jezusa Chrystusa. On ci jest ubłaganiem naszym, On jest orędownikiem naszym. Myślę, że trochę do bajek trzeba sobie wsadzić to, że można przebaczyć i zapomnieć, bo ja i ty, jestem tego pewien, pamiętacie sprawy i rzeczy sprzed kilkudziesięciu lat. I bylibyście w stanie je napisać teraz. Ale to wcale nie oznacza, że pomimo zapisu pamięciowego nie wybaczyliście, nie żywicie urazy, nie wypominacie, nie żyjecie tym, jak gdyby to było wczoraj. Bo wybaczyliście, bo wybaczyłem. Tak jak Bóg nam wybaczył w Chrystusie Jezusie. Kolejna sprawa. Podkopanie czyjejś reputacji może też mieć wymiar wieczny. Są ludzie, którzy z powodu tego mogą nawet wylądować w złym miejscu. Jezus powiedział o zgorszeniach, mówił to o najmniejszych, tak? Lepiej by było człowiekowi sobie kamień młyński na szyję, niż gorszyć najmniejszego. Czasem gorszycielem jest grzesznik, który doprowadził do upadku drugiego człowieka, a czasem fałszywy oskarżyciel, z powodu którego ktoś upadł. Słyszałem taką historię, świadectwo o człowieku. Wiele lat był w służbie, fałszywie go oskarżono. I wiecie, nie wytrzymał tego psychicznie? Załamał się i odebrał sobie życie. Dopuścił się czegoś strasznego, samobójstwa. No i oczywiście chrześcijanie przy kawie porozmawiają o tym, czy w ogóle był wierzący. Ale co ze zgorszycielem, ze sprawcą? Może ktoś powie dzisiaj, to jest temat dobry na wykład, ale nie na kazanie na niedzielę. Tak myślałem o tym i pomyślałem sobie, to jest dobre na niedzielę, na poniedziałek, na wtorek, na środę, piątek, na sobotę i na kolejny tydzień. Bo to są ważne rzeczy. Bo mówimy o jednym z 10 przykazań i mówimy o jednym z 7 znienawidzonych przez Boga grzechów. Wszyscy, jak tu jesteśmy, ja w pierwszej kolejności, potrzebujemy więcej bojaźni Bożej, aby ten swój język okiełzać, bo uchybiamy. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, ile oszczerstw i pomyj wylano, kiedy ten zbór powstawał? Nie wracam, nie wspominam. Byłbym w stanie przytaczać. Nie ma we mnie żadnej urazy. Aż dotąd pomagał nam Pan. Jestem tu ja, jesteście tu wy. Sami jesteście dowodem na to, że Pan położył na tym rękę swoją. Nie byłoby was tu. Skąd to wiem? Z Biblii, za chwilę. Kiedy rodzi się jakaś służba, powstaje coś nowego, często niestety popełnianych jest mnóstwo błędów. Lecz jeśli coś ma na sobie Bożą pieczęć, a Pismo mówi, zna Pan tych, którzy są Jego, to lepiej tego nie dotykać. Uczniowie za konkol też się chcieli zabierać, prawda? obrzydliwe, że kąkol może rosnąć pośród pszenicy. Ale nie nasza najwidoczniej to sprawa rozstrzygać. To też teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam, odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich, jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest od ludzi, wniwecz się obróci. Jeśli jednak jest od Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. Dzieje, 5 rozdział, 38, 39 werset. Czyje to słowa? Niejakiego Gamaliela, u którego wychował się apostoł Paweł. Każdy z nas ma już za sobą jakieś w życiu złożenie fałszywego świadectwa o kimś i każdy z nas na sobie doświadczył już fałszywego świadectwa. Zraniliśmy i zostaliśmy zranieni. Złamaliśmy przykazanie Boże, ale Bóg się nad nami zmiłował. Jesteśmy dziećmi Bożymi, o ile jesteśmy w Chrystusie. Bóg wybaczył nam grzech, przyjął jako swoje dzieci, pomimo tego, że mamy nowe życie, istnieje nadal cały potencjał w nas, aby zniesławiać. I na własnej skórze żeśmy tego na pewno doświadczyli już w życiu. Jesteśmy winni zniesławienia, gdy kłamiemy na temat jakiejś osoby, by zniszczyć reputację. Biblia powiada, kto mówi nierozważnie, może ranić jak miecz. I zniesławienie jest takim mieczem wbitym w serce człowieka. Taką strzałą, którą wypuszcza szatan. A my mamy mieć tarczę wiary, aby uniknąć ognistych pocisków złego. One są ogniste, one były na końcu smołą obtoczone i były zapalone. I kiedy wbiły się, to nie tylko człowiek doświadczał bólu, zranienia, ale również paliło go, paliło. I wiecie, kiedy diabeł wypuszcza strzałę, to zawsze trafi w dychę. Zawsze trafi cię tam, gdzie jest największe kłamstwo o tobie. I dlatego nas to tak pali, dlatego tak długo potrafimy czasem rozważać ten problem w swoim sercu. Diabelska robota. Żyjemy w cywilizacji kłamstwa i wzajemnych oskarżeń. Badania pokazują, że 92% ludzi kłamie o kimś, by zachować swoją twarz. A 98% społeczeństwa kłamie, by oskarżać kogoś innego za to, za co sami jesteśmy winni. Żyjemy w cywilizacji kłamstwa i wzajemnych pomówień, oskarżeń, fałszywych świadectw. Co na to wszystko Biblia? Przypowieści, 19 rozdział, 5 werset. Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie ujdzie cało. Kolejny problem, który gdzieś tak dotyka tego dzisiejszego tematu. Krytyka. Oczywiście my czasem używamy takiego wytrycha i kiedy już ktoś czegoś dotknie, mówimy o pozytywnej krytyce. No to ja też użyję takiego wytrycha i powiem coś o krytykanctwie. Krytykanstwo to wyrażanie swojej opinii na temat czyjegoś postępowania, zachowania celem zranienia, zepsucia reputacji, obnażenia wad jakiejś osoby, często publicznie. Oczywiście im więcej robisz, bracie, siostro, tym więcej popełnisz błędów. To naturalny skutek, nie masz innej możliwości. Jest też krytyka konstruktywna, jest czymś dobrym. Jej celem jest udzielenie pomocy. Ma za cel udzielenie wsparcia w jakiejś sprawie. Jest powiedziane, że miłość przykrywa mnóstwo grzechów. A to nie jest obnażanie, strzelanie. To jest pomoc. I jeszcze, żeby wyszło, że to nie ty jesteś taki usłużny, usłużna, ale ten sam człowiek się żachnął i coś tam naprawia. Ale jest też krytyka prosto z piekła rodem. Wiecie, że jest takie zwierzę jak sęp. Biblia o nim mówi. Pan Jezus też powiedział, gdzie padlina, a tam zlatują się sępy. Ciekawe, że sępy nie zlatują się tam, gdzie tętni życie. Ale zlatują się tam, gdzie wszystko jest martwe, gdzie jest coś zepsutego, gdzie nie ma życia. Właściwie sęp na nic innego nie reaguje, kiedy nadkrąży. Karmi się padliną. I niestety, ale nad kościołami czasem krążą sępy, które tylko węszą, za wadami, błędami, potknięciami, uchybieniami, niedociągnięciami. Tragedia. I tylko tam siadają i tylko w tym się grzebią. Pewna kobieta tak mówi do drugiej. Popatrz pani na moją sąsiadkę, wiesza pranie. Zobacz pani, jakie ona ma smugi na tym praniu. Co za niechlujna baba. A ta druga mówi, to nie ona ma te smugi na praniu, ale pani na własnych oknach. I wiecie, ta prosta historia pokazuje nam tą biblijną o źdźble i belce. Tak po prostu nie widać. Tak łatwo jest, że nie potrafimy pewnych rzeczy dostrzec z innej perspektywy. Często uderzamy w te cechy charakteru innych ludzi, które są naszym problemem, bo najlepiej poznaliśmy mechanizm tego problemu. Kto jak inny, jak nie my? Jak gdzieś już byłeś i ktoś ciebie pyta o drogę, to kto lepiej tą drogę zna? Ktoś, kto tam nie był, czy ty? Czymś, z czym sobie nie radzimy, tym najlepiej jest strzelać. Jeśli najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić, jest krytykanstwo, no to najlepiej milczeć. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Ktoś powiedział tak o tej rzeczy. Cytuję. Słuchajcie. Jestem ciekaw, czy złapiecie, o czym mówił ten autor. Nie ma szacunku dla wymiaru sprawiedliwości. To jest rzecz, która okalecza bez zabijania, łamie serca i rujnuje życie. Jest okrutna i złośliwa, nabiera siły z upływem czasu, bardziej jest cytowana i bardziej wiarygodna niż jakakolwiek inna opowieść. Rozwija się na każdym poziomie społeczeństwa. Jej ofiary są bezradne, nie mogą się bronić. Ona nie ma twarzy, a wyśledzenie jej jest prawie niemożliwe. Jest nieuchwytna, obala rządy, niszczy małżeństwa, niszczy karierę, powoduje ból i jest sprawcą bezsennych nocy i wylanych łez. Niszczy kościoły, rozdziela chrześcijan, sprawia, że niewinni ludzie płaczą. O jakiej rzeczy? O plotce. Autor powiedział o plotce. Czasami pogłoski są prawdziwe, ale to wcale nie uruchamia nas, nie powinno, nie daje prawa, by zniszczyć publicznie czyjąś reputację. Oczywiście są ludzie, i to jest bardzo ważna rzecz, o której chcę powiedzieć, są ludzie, o których odpowiedzialne osoby za Kościół powinny, wręcz muszą porozmawiać, by trzymać owieczki z dala od problemów. Ponieważ są ludzie, którzy jak błoto na nogach wniosą do owczarni pewne problemy. A więc pasterze są odpowiedzialni przed Bogiem i jest to niezbywalna sprawa. Muszą bacznie obserwować, muszą się porozumiewać, muszą wiedzieć więcej na temat zagrożeń i ludzi, które te zagrożenia mogą stworzyć. Nie o tym dzisiaj mówimy. Pasterze powinni wiedzieć, co owieczki boli, co komu dolega, która jak się ma i jakie byłoby lekarstwo. Robią to dla ich dobra i zdadzą przed Bogiem z tego sprawę. Nie mają wyjścia. Tam będzie lista. Lista zaniechań. Sąd Chrystusowy, jeśli ktoś chce doczytać listy do Koryntian, odnoszę. Staniemy przed arcypasterzem. Ale dzisiaj w tym miejscu chcę powiedzieć o pospolitej plotce. Jeśli dowiadujemy się o czymś w sekrecie, to lepiej o tym nie mówić nikomu, za wyjątkiem Pana Boga. Dla mnie, słuchajcie, jest to rzecz niełatwa. Jeśli coś się gdzieś stanie i słyszycie o tym w mediach i pierwszą osobę napotkacie, to czym mówicie? Pan Jezus napotkał kiedyś uczniów. Oni mówią, czy ty jesteś jedynym pątnikiem, który nie wie, co się wydarzyło? Ach, po prostu sensacja. Myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, a to już 3 dni po wszystkim i beret. Nie ma nic, koniec, skończyło się. Cała misja. Pan Jezus im powiedział, głupi, gnuśnego serca, aby uwierzyć prorokom. Zbyt ociężali byli, żeby trzymać się słów prorockich, a oni powiedzieli prawdę. Z ludźmi, ktoś powiedział, taka złota myśl, z ludźmi rozmawiam o Bogu, a z Bogiem rozmawiam o ludziach. Muszę sobie to powtarzać. Bóg wie, co zrobić z czyimś plotkowaniem. Nie musimy się nawet tym zajmować. Co począć z fałszywym świadectwem? Ale takie pytanie sobie zadałem. Czy wiecie, dlaczego na ogół lubimy słuchać plotek? Pismo to wyjaśnia. Skąd się to bierze? Biblia mówi, że plotka jest smaczna. Można by ją przyrównać, że jest takim przysmakiem słuchacza. Jest jak rurka z kremem, szarlotka z lodami, jakieś smakowite ciastko, które lubisz, jakaś super beza z dodatkiem. Nie wiem, jakie tam lukrecje lubicie, ale wyobraźcie sobie, najprzedniejszy niedzielny obiad, taki, że wow, już bym chciał iść stąd. Tym właśnie jest plotka. Przypowieści 18:8. Słowa oszczercy są jak przysmak i gładko spływają do głębi wnętrzności. A więc skoro taka jest nasza natura, musimy włożyć pewien wysiłek, jeśli chcemy siebie utrzymać czystymi. Tekst, który został napisany setki lat wstecz, zobaczcie, aktualny. Jak myślicie, jakie gazety są najbardziej poczytnymi w Polsce? Mały modelarz. Był technik, tak? Kiedyś, czy mały chemik. Nic z tych rzeczy. To są takie niszowe czasopisma. Plotkarskie brukowce schodzą najlepiej, bo tam są takie szybkie, takie szoty, takie strzały, takie pięć zdań o kimś. Kto z kim jest, kto w ślubie, kto bez ślubu, kto kogo zdradził, a kto jeszcze nie, kto co ma, a kto czego nie ma, kto gdzie spędza wakacje, w jakim domu mieszka, jak ma w środku i jakim autem jeździ, a jakim jeszcze będzie jeździł. Kto się lubi, kto się czubi i tak dalej. News za newsem, to schodzi najlepiej. Przypowieści 20 rozdział 19 werset. Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnicę. Więcej nie zadawaj się z plotkarzem. Nie zadawajmy się z plotkarskimi gazetami, bo może być jak w przysłowiu. Kto z kim przestaje, takim się staje. Do małomównych nie należy. Wy sami o tym chyba wiecie. Więc ja sobie powinienem powtarzać tą sentencję. Witaminy powinniśmy brać zimą, prawda? Żeby tak organizm dobrze funkcjonował. Trzeba sobie takie pigułki Słowa Bożego przypominać. Kto jest gadułą, ten zdradza tajemnicę. Więcej nie zadawa się z plotkarzem. Słowa oszczercy są jak przysmak. Gładko spływają do głębi wnętrzności. A w liście Jakuba czytamy tak. Przeczytam to w wersji przekładu Biblii Tysiąclecia. 4 rozdział, 11 werset i 12. Bracia, nigdy nie mówcie źle jedni o drugich. Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza prawu i osądza prawo. Skoro zaś sądzisz prawo, jesteś nie wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca i sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego? W liście do Tytusa apostoł Paweł powiada, przypominaj im. I tam jest cała lista spraw do przypomnienia. Takie sprawunki jak na zakupy. I wśród nich jest to, przypominaj im, aby o nikim źle nie mówili. Tytusa, 3 rozdział, 2 werset. Wiecie o tym, jest niemała liczba zborów, które żyją w zamieszaniu tylko dlatego, że plotka się dobrze ma i dobrze się zadomowiła, przednie miejsce ma. Nie zważa się na powściągliwość języka. Czasem takie, jak to mówią, luźne gadki towarzyszą ludziom. Nie mam na myśli literalnie tego, co mogłoby przyjść na myśl teraz. Mam na myśli takie luźne zupełnie rozmowy, taka paplanina przy kawce. Ale nawet coś takiego jest w stanie w kościele podpalić wielki las. Posłuchajmy tego. Przypowieści 26 rozdział, 20 werset i dalej. Gdy nie ma drzewa, ogień gaśnie. Gdy nie ma oszczercy, zwada ustaje. Czym węgiel dla żaru i drzewo dla ognia, tym człowiek kłótliwy dla wzniecania sporu. Słowa potwarcy są jak łakocie, spływają gładko w głąb ciała. Czym srebrna glazura na czaszy, tym gładkie wargi i złe serce. Ten, kto nienawidzi, udaje wargami innego, lecz w sercu kryje podstęp. Nie wierz mu, choć odzywa się miłym głosem, gdyż 7 obrzydliwości jest w jego sercu. Choć nienawiść ubiera się w szatę pozornej życzliwości, to jednak jej złość wyjdzie na jaw w zgromadzeniu. Kto kopie dół, wpada weń, a kamień wraca na tego, kto go toczy. Fałszywy język nienawidzi tych, których zmiażdżył, a usta pochlebcy prowadzą do zguby. Czytamy tu o podpałce. Jest nią plotka. Takie drzewo, drewno właściwie powinno chyba być. Sprawia, że problemy się nie kończą. Tak jak ogień nie wygasa w kominku. Czytamy o pochlebstwie. Staje się sidłem tych, którzy słuchają. I mowa również o fałszywym świadectwie. Kiedy praktykowalibyśmy jedną z tych metod, winni bylibyśmy grzechu. Zobaczcie, wśród tych siedmiu rzeczy, których nienawidzi Pan, dwukrotnie jest mowa o języku. Raz o kłamliwym, dwa o fałszywym świadectwie. Stajemy się sędziami, gdy to uprawiamy. Sędziami, których nikt nie uprawnił do sądu. Ale jest też sąd uprawniony. Czy to nie wasza rzecz sądzić tych, którzy są między wami, mówi apostoł Paweł? Wtedy, gdy trzeba wyciągnąć wnioski z powodu grzechu kogoś spośród członków zboru, kto nie chciał zerwać z grzechem, o tym mówili list do Koryntian, wtedy trzeba było o tym porozmawiać. Ale to nie działo się w przypadkowym gronie przy kawce ze śmiechami, chichami albo po prostu no, z jakąś nabożną czcią, która tak naprawdę nie przyniosła nikomu żadnej pomocy. Zawsze to miało na cel dobro Kościoła i o ile tylko to możliwe odnowienie człowieka, który upadł. W pewnym domu jego mieszkańcy postanowili, jeśli wyjdzie niewłaściwe słowo z ust naszych, z któregokolwiek z nas, wrzucamy do puszki pieniążek. Oczywiście rodzice to zorganizowali swoim dzieciom, ale musieli sami się do tego dostosować, żeby być wiarygodni. Puszka, wyobraźcie sobie, zapełniła się. Środki przekazano, jakiś szczytny cel. Usłyszałem o tym i tak sobie pomyślałem. Gdyby w każdym naszym domu taka puszka była, po jej napełnieniu przynieślibyśmy ją do kościoła jako ofiarę, no nie chcę powiedzieć za swój grzech, bo to tak brzmi, jaka suma by się uzbierała? Pokaźna czy całkiem niewielka? Ile takich puszek byśmy uzbierali w ciągu roku? Dzieci, młodzież, ja, dorośli, wszyscy? Niektórzy chrześcijanie mają taką sentencję w swoich domach na ozdobnych tabliczkach. Cytuję. Jezus Chrystus jest głową tego domu, cichym słuchaczem każdej rozmowy, niewidzialnym gościem przy każdym posiłku. Czy mamy taką tabliczkę, czy jej nie mamy, to zawsze jest prawda. Konsekwencje będą wyciągane na światło. Sam Jezus powiedział, co mówicie w ciemności, w ukryciu będzie słyszane w świetle dziennym. Co mówicie w komorach, na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. I na koniec, drodzy, kilka takich ważnych rad, które usłyszałem od starszego ode mnie pastora i pozwólcie, że to zacytuję. Nie jestem taki mądry, więc zacytuję po prostu to. Po pierwsze, nie wypowiadaj niesprawdzonych wiadomości, które stawiają w złym świetle bliźniego. Po drugie, skonfrontuj plotkę z prawdą. Nie bądź milczącym uczestnikiem plotki. Po trzecie, sprawdź, czy to, co słyszysz lub mówisz, jest prawdziwe. Po czwarte, sprawdź, czy to, co słyszysz lub mówisz, jest komuś pomocne. Po piąte, sprawdź, czy to, co słyszysz lub mówisz, jest budujące. Po szóste, sprawdź, czy to, co słyszysz lub mówisz, jest konieczne. Ukryj winę grzesznika, lecz nie akceptuj grzechu. Powściągnij język, aby nie narobić większych szkód komuś, kto już sobie narobił szkodę. Zachęć grzesznika do pokuty. I nie rozpowiadaj o tym. Jeśli cię nie posłucha, wybierz dwóch albo trzech ludzi godnych zaufania, którzy nie zdradzą tajemnic, z którymi się tym podzielisz. Jeśli nie posłucha ciebie i tych dwóch albo trzech, powiedz zborowi, aby napomniał, a jeśli to nie pomoże, wyciągnął konsekwencje. Starszy ode mnie człowiek skumulował 8 rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy. Na pewno nie mówiliśmy o wszystkich, ale zawarto w takich zdaniach. Pierwszy list Piotra, 4:8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jeśli mieć wątpliwości, co to znaczy ukryć winę grzesznika, to tu jest to napisane. Jeśli to, co słyszę lub to, co mówię, zawodzi w którejś z tych kategorii, to trzeba się zastanowić. Może lepiej nie mówić, może lepiej nie słuchać. Co mogę dzisiaj zrobić? Na pewno każdy z nas może zadać sobie pytanie, czy czasem nie jestem winny przed Bogiem z powodu niewłaściwego używania swojego języka? I to jest pytanie, które sobie ja najpierw zadawałem, zanim tutaj stanąłem przed wami. Jeśli jestem winny, to muszę wyjąć ten swój język, położyć na ofiarę, mówię obrazowo, bo Pismo mówi, składajcie ciała swoje na ofiarę żywą. Też mówi Paweł obrazowo, bo nie położymy się nigdzie na ołtarzu przecież fizycznie, dosłownie. Ale chodzi o to, że całe nasze ciało ma być poświęcone Bogu. Może czasem też trzeba będzie przeprosić jakąś osobę, do której słowa wypowiadane w ukryciu dotarły. Może trzeba gdzieś coś, do czegoś wracać. A jeśli ktoś mnie zranił, to całkiem ważna sprawa. Jeśli tak się stało, mam też coś do zrobienia. Powinienem tej osobie przebaczyć. Będę pamiętał, będziesz pamiętała. O, nikt ci nie resetu nie zrobi w mózgu, to nie twardy dysk w komputerze. Ale mamy przebaczyć. Nie możemy więc tego ciągle wykładać, przywoływać, roztrząsać, do tego wracać, jak to się dzieje. Dajesz sobie tylko dowód na to, że nie przebaczyłeś, nie przebaczyłaś, kiedy tak to funkcjonuje w twoim życiu. Pismo mówi, a jeśli nie odpuścicie z serca winowajcom twoim, waszym, Bóg nie odpuści przewinień waszych. Sprawdźcie Mateusza Ewangelia 6:15. Jak można żyć bez Bożego przebaczenia, chcąc żyć z Bogiem? A zobaczcie, nasze przebaczenie jest proporcjonalne do tego, jakiego odbieramy. Bóg to uzależnił, nie ja. A historia o przebaczeniu? Piotr pyta, czy do 7 razy, Panie, mam wybaczać? Chciał być taki dobry, bo zakon mówił do 3. A Jezus mu mówi, nie do 7, ale powiadam ci, do 77, mówi nas przykład. Przeczytajcie stare przykłady, one mówią do 70 razy 7. I to jest poprawne tłumaczenie z greki. 490 razy, co 3 minuty na dzień. Jezus nie chciał przez to podwyższyć poprzeczki, ale powiedział o ciągłej, pełnej gotowości pozostawiania za sobą rzeczy niewłaściwych. I koniec, kropka, nie wracaj do tego. Nie wrócisz, jeśli poddasz to przebaczeniu. Drodzy, wiem, że wolelibyśmy dzisiaj usłyszeć coś takiego budującego, coś takiego podnoszącego, może mocno zachęcającego. Może ktoś się czuje zdołowany, przecież to już 6 raz o grzechu, nie licząc innych braci, to już pewnie więcej. Wiem, że wolimy tak. Pojawią się inne tematy, bo Biblia mówi nie tylko o grzechu. Wszyscy mamy kłopoty z językiem, ja i wy. Jeśli to byłby problem niektórych, Biblia tyle by o tym nie mówiła. Ale doświadczamy zranień, sami jesteśmy autorami zranień. Czasem reakcją naszą na zranienie bywa odbicie piłeczki, na to nie trzeba czekać ani pół minuty. Wszyscy to potrafimy. W serwisie, wiecie, jak ping-ponga gracie, to wiecie, co to jest ścina, nie? Ktoś mocno tak się postarał, żeby nas tak trafić i żeby ta piłka została już po naszej stronie, a tu niespodzianka, ścina. To już praktycznie niemożliwe, chyba cudem się da to odbić. Ale zobaczcie, ile cudów jest czasem w naszych domach. Potrafimy jednak strzelić w drugą stronę. Wszystko to pod Bożą krew, wszystko to pod krew Jezusa Chrystusa, wszystko to pod przebaczenie, wszystko to zostawić do tyłu, bo ugrzęźniesz w błocie I tak jakby cię zahibernowało. Człowiek żyje ciągle tym samym i nie idzie do przodu z Panem. I dzisiaj dzieliłem się z wami tym tematem, jak w szóstym w kolejności, nie po to, żeby kogoś potępić, coś komuś przywołać, komuś coś przygadać. Sam jestem gadułą. Wiem o tym. Lubię sobie pogadać, lubię siąść i sobie pogadać. Z każdym z was lubię. Nie ma tu takiego, który nie chciał sobie pogadać. Ale tym bardziej muszę strażę, jak mówi Pismo, stawiać przed swoimi ustami, bo zęby nie pomagają, jak to mówi przysłowie, żeby trzymać język za zębami. Wiem, tak mówi słowo, ponad wszystko powinienem mieć, stawiać miłość. Ponad wszystko miłujmy, bo miłość przykrywa mnóstwo grzechów. Zakrywa nie tylko cudze grzechy, ale pomaga nam. Pod jej wpływem wypowiadamy słowa miłości, błogosławieństwa, zbudowania, zachęty. I takimi mamy być ludźmi. W tym mamy celować, o to się troszczyć. Starać się, aby każdy z nas mógł stanąć przed Panem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który należycie wykłada słowo prawdy. Wiem, że to o Biblii, ale pomyśl tak szerzej. Mamy stanąć przed Panem bez jakichś wad. Mamy stanąć jako ludzie, którzy wiedzą, rozumieją, czym jest prawda, którzy wypowiadają prawdę, posługują się prawdą, dzielą się prawdą i wprawdzie w tej sami żyją. Takimi mamy stanąć przed Panem. Taka podróż przed nami, drodzy. Trudniejsza dla gadułów, łatwiejsza dla milczków, ale zachęcam wszystkich, abyśmy rozważyli w swoich sercach to, cośmy dzisiaj słyszeli. Niech Pan Bóg pobłogosławi swoje słowo. Amen.